Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studio Anna Obuchowska-Pomorski, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny i dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Sezon prawie tuż. Inspektorzy sanepidu będą mieli więcej pracy niż poza sezonem. Tak to jest.
I tak, i nie. Ponieważ teraz większość obiektów gastronomicznych mamy całorocznych. I staramy się tam opieką obejmować te obiekty przez cały rok. Oczywiście w sezonie, ponieważ mamy bardzo dobre położenie turystyczne, obiektów wzrasta nam liczba takich sezonowych. I tymi się teraz w najbliższym czasie będziemy zajmować.
I już w majówkę takie pierwsze kontrole jakieś doraźne ruszyły?
Jak najbardziej. Nasi inspektorzy majówkę zawsze mają taką bardzo pracującą. Zawsze sobie robimy takie dyżury w newralgicznych punktach, czyli Trójmiasto, Mierzeja i też te wszystkie duże takie ośrodki wypoczynkowe na Kaszubach. Także jak najbardziej kontrole były.
Jakieś niepokojące efekty pierwsze?
No właśnie nie. Co nas bardzo cieszy, nie było żadnych zgłoszeń, żadnych dramatycznych wydarzeń. Mamy taką grupę swoją, tobie cyfryzacji inspektorów WhatsAppową i tam, jeżeli się coś złego dzieje, dostajemy natychmiast wszyscy informacje, ponieważ niektóre rzeczy dzieją się w kilku powiatach. Nic takiego nie zaobserwowaliśmy.
Ale rozumiem, to jest początek, sezon będzie długi, wiele rzeczy może się wydarzyć jeszcze.
Jak
niestety,
najbardziej.
Bo zawsze się coś niestety wydarza. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o opracowywanie takich danych po tych kontrolach? No bo one nie zawsze są od ręki, też rozumiem, że w sezonie one są szczególnie intensywnie prowadzone, tym takim sezonie turystycznym właściwym, wakacje.
Jak najbardziej. Mamy takie tematy, można by powiedzieć, doraźne, czyli kontrole właśnie takie, które odbywają się z planu tu i teraz. Mniej więcej wiemy tak, ile obiektów gastronomicznych na terenie którego powiatu funkcjonuje, jakiej one są wielkości. Mamy też zidentyfikowanych takich państwa, z którymi można by powiedzieć, że były jakieś problemy, więc ci są pod szczególną opieką, jak w następnym sezonie będą sobie radzili. Ale mamy też takie kontrole tematyczne, które wynikają z urzędowego planu kontroli żywności.
Czyli narzucone przez główny inspektorat.
Nawet przez Unię Europejską.
Aha. I co to na przykład jest wśród tych kontroli? Co się bada?
Jest to kontrola tłuszczy smażalniczych. Jest to kontrola, którą prowadzimy przede wszystkim w ciastkarniach i w takich miejscach typu food trucki, obiekty małej gastronomii, w których smaży się różne rzeczy.
Frytki na przykład, jakieś burgery, tego typu historie.
Dokładnie.
I co tam o tych tłuszczach smażalniczych na Pomorzu możemy powiedzieć?
No możemy powiedzieć, że nie jest źle, ponieważ kontrola tego zjawiska wygląda w ten sposób, że są na bieżąco, w momencie kontroli, przeprowadzone takie testy szybkie, paskowe. I jeżeli z tego testu paskowego wychodzą nam niepokojące informacje, to pobierane są próbki do badania takiego pogłębionego w laboratorium, które przeprowadzamy u nas w wojewódzkiej stacji. I na przykład na 230 kontroli w roku 2024 mieliśmy tylko 3 próbki zdyskwalifikowane, z czego tak naprawdę po tym pogłębionym badaniu jedną. Więc można powiedzieć, że nie jest
procent
źle.
Mniej więcej taki
Nie procent, jedna próbka na 230.
A jedna próbka w ogóle, bo rozumiem, że trzy, a po pogłębionym jedna została. Okej, to w ten sens. To rzeczywiście nie jest...
Nie jest źle.
Nie jest źle, aż można powiedzieć... I podobnie, szokująco dobrze.
Tak, i podobnie było w 2023 roku. Na 132 kontrole była jedna też próbka zdyskwalifikowana. Także tutaj można powiedzieć, że naprawdę ten temat jest dobrze.
A co jeszcze poza tymi tłuszczami? No bo pewnie nie tylko tłuszcze badacie.
Badamy lody. I to jest takie nasze badanie tutaj już ustalone na Pomorzu i też w województwie zachodniopomorskim. Jeżeli chodzi o lody, no niestety tutaj jest gorzej, ponieważ w 2024 roku na 447 próbek, no w 120 próbkach stwierdziliśmy nadmierną liczbę drobnoustrojów, których nie powinno być, z grupy enterobakteriace. A w 2023 na 316 próbek, 120 było również zdyskwalifikowanych.
Oj, no to już są nie promile, nie procenty, tylko 1/4, 1/3. No to już poważne.
To zjawisko
liczby.
Tak, jest niepokojące, dlatego tych próbek badamy coraz więcej. I próbujemy przede wszystkim edukować, bo tutaj nie ma innej drogi.
A z czego to wynika w ogóle, że te bakterie tam się pojawiają?
No przede wszystkim z braku higieny w takim punkcie, który te lody sprzedaje. Więc tutaj moja taka prośba do Państwa, wszystkich i mieszkańców naszych Pomorza i turystów, no że jeżeli cokolwiek budzi wątpliwość taką higieniczną, jeżeli wchodzimy do punktu usługowego i widzimy, że jest ta higiena taka no nie do końca zadowalająca, to nie kupujmy tam po prostu.
A co może zwrócić uwagę? Co może być oznaką niezadowalającej higieny?
no, taki stan ogólny obiektu, czyli no, nie do końca umyte stoliki, walające się śmieci na podłodze, no, powiedziałabym stan ogólny personelu, czyli czyste fartuszki, to czy ktoś podaje nam te lody w rękawiczkach, czy tam przez serwetkę, jak też kasuje pieniądze, wszystko to ma znaczenie. Na takie rzeczy zwracajmy uwagę.
Co znaczy, jak kasuje pieniądze?
To... W sensie nie powinien... Ta sama
osoba, która to wydaje lody, nie powinna tak kasować.
Albo powinna najpierw nam podać lody, umyć ręce i skasować pieniążki. To najczęściej jest rozdzielone, bo to też wiadomo, no jest kolejka wtedy takie, że...
No ale
to
są też takie punkty, gdzie jedna osoba cały punkt obsługuje gdzieś
i sezonowy, dlatego dostajemy przez serwetkę.
Różnie bywa, tak sobie
no
myślę.
Dlatego zwracajmy uwagę na takie drobiazgi.
Aha. I rozumiem, że skoro te wyniki nie są najlepsze, no to w tym sezonie kolejnym też szczególnie te punkty, te lodziarnie. A tu mamy jakieś rozgraniczenie, że to jest, nie wiem, nowszy punkt, starszy, no bo też nie chcemy pewnie nikogo krzywdzić. Są takie lodziarnie, które działają przez dziesięciolecia całe.
Znaczy to najczęściej niestety dotyczy sezonowych punktów. Aha. I też właśnie chyba edukacji personelu, bo w tych sezonowych punktach mamy osoby, które wiadomo, no pracują tam przez właśnie sezon letni, może też nie do końca są nauczone tego obsługiwania i nie wiem, automatu można powiedzieć do lodów, czy tych pojemników z lodami i tego, jak mają kasować pieniążki. Natomiast no, w tych takich punktach dużych, gastronomicznych od lat właśnie działających, no tam raczej tych problemów nie mamy.
Okej, czyli uważamy mimo wszystko na lodziarnie i szczególną ostrożność zachowujemy, no bo to jednak to są duże liczby. Jedna trzecia tak. Nawet w ten, no nie, poprzedni rok to 1/4 mniej więcej punktów.
Tak.
2 lata temu 1/3, to rzeczywiście dużo. Co jeszcze przed sezonem letnim trzeba zrobić? Kąpieliska na pewno, chociaż pewnie no, w majówkę jeszcze nie badaliście wody
nie,
w kąpieliskach, ale już przygotowania i organizacja na pewno jest na jakimś zaawansowanym etapie.
Zgadza się, ponieważ organizacja kąpieliska w ogóle nie jest prosta. Tak naprawdę ten proces to jest całoroczny. I to, co my widzimy teraz już o tej porze, to tak, do 20 maja ci, którzy chcą zorganizować kąpielisko...
Muszą się zgłosić do was.
Tak, wójtowie gmin. To jest ten adres, do którego tam sobie zdążamy.
Niespełna 2 tygodnie zostały na to, więc już pewnie większość z tych, którzy chcą kąpieliska mieć, już się z wami kontaktowała. Jak to wygląda? Tak. Ile tych kąpielisk będzie na Pomorzu w tym sezonie najbliższym?
Mamy 140 w tym sezonie kąpielisk, które się otworzą. Doszły nam 4, jedno morskie i 3 śródlądowe. Śródlądowe na terenie powiatu kartuskiego, kościerskiego i... Kościerskiego, Kartuskiego, dobrze. I jedno morskie w powiecie puckim.
Mechelinkach,
tak. Dokładnie. Aha.
Czyli będzie 4 nowe kąpieliska na Pomorzu dochodzą, rozumiem. Tak na ten jest. Moment, bo może
na
być
ten
więcej.
Moment. Nie, już nie może być. Nie, ponieważ do 20 maja trzeba było zgłosić miejsce organizowania kąpieliska.
Ale 20 maja dopiero przed nami.
Aha, ale to mamy uchwały Rady Gminy, więc już się tam państwo nie wyrobią, jeżeli by chcieli.
Rozumiem, czyli już wiadomo, że to jest ta liczba ostateczna i co? I pod koniec, w połowie czerwca, tak, ruszą badania wody?
Znaczy my te badania teraz już zaczynamy sobie tam powoli organizować. Państwo, którzy kąpielisko otwierają, też muszą sobie zrobić swoje badania w kontroli wewnętrznej i ogólnie z sezonem ruszamy tak zwyczajowo około 30 czerwca.
To tyle w zasadzie, rozumiem. Tylko wodę zbadać i potem tak sprawdzać, czy sinic nie ma.
I liczyć na pogodę dobrą. Aha. No niestety, tak jak to zawsze mówimy, tutaj sinice też lubią dobrą pogodę. W związku z tym tutaj mamy konkurencję.
No niestety.
Takie mamy położenie geograficzne, ale liczymy na to, że może będzie dobrze w tym sezonie.
No, ta istotna informacja w każdym razie jest taka, że 4 nowe kąpieliska w województwie pomorskim dochodzą. Pani dyrektor, zostawmy ten sezon letni, bo chcę jeszcze z panią o szczepieniach porozmawiać, bo sporo pracy w związku ze szczepieniami mają inspektorzy. Jak to wygląda? Musicie, rozumiem, opracować taki katalog osób uchylających się, w zasadzie rodziców, opiekunów, uchylających się od szczepienia dzieci. Dużo takich osób jest w województwie pomorskim?
Można powiedzieć tak, mamy duże zadanie teraz postawione przez głównego inspektora sanitarnego. Do końca maja powinniśmy skontrolować wszystkie punkty szczepień na terenie naszego województwa i w ogóle na terenie całej Polski. Takie zadanie mamy sobie w inspekcji zrealizować. Jeżeli chodzi o nasze województwo, można powiedzieć, że nie odbiegamy od średniej niestety. Liczba osób, które uchylają się od szczepień systematycznie rośnie, jak również liczba niezaszczepionych dzieci systematycznie rośnie. Nie
to jest,
to
tak, że nie było ich nigdy tak dużo jak obecnie?
Zgadza się. Możemy sobie tak porównać ostatnie 3 lata. W 2023 roku mieliśmy niezaszczepionych dzieci na terenie Pomorza 6700. W 2024 roku 7700, czyli o 1000 więcej. A do końca tego roku, czyli za pierwszy kwartał 2025 mamy już 8600. Czyli wzrost jest spory.
I to jest liczba dzieci, jak...
Dzieci, niezaszczepionych.
Jak rozumiem, niezaszczepionych na te, znaczy nie przyjmujących tych szczepionek, które są w katalogu szczepień obowiązkowych.
Tak jest.
Żeby też słuchacze to rozumieli. Jakie są konsekwencje tej sytuacji?
Konsekwencje są przede wszystkim takie, że ostatecznie rodzic czy opiekun dostaje od wojewody grzywnę. I jest to obowiązek przymuszenia taki urzędowy do tego, żeby szczepienie wykonać. Też tutaj warto powiedzieć, że w tej liczbie dzieci niezaszczepionych mamy takie dzieci, które są niezaszczepione na żadną chorobę z katalogu obowiązkowego, ale też mamy takie na przykład, które są niezaszczepione na jedną.
Czyli wystarczy jedno szczepienie gdzieś tam pominąć, żeby do tego katalogu
dokładnie
trafić
tak.
po prostu.
Okay. Dokładnie tak.
Jakie są konsekwencje tych nakładania tych grzywien? Bo to nie jest nowa rzecz. Już w poprzednich latach one były teoretycznie przynajmniej nakładane. Mówię teoretycznie, dlatego że rozumiem, że to jest na wasz wniosek, tak? To znaczy wy wnioskujecie do wojewody
dokładnie.
O nałożenie tej grzywny, potem wojewoda nakładał, później ludzie się odwoływali, to odwołanie było uwzględniane i ta grzywna de facto nie była nakładana. W dużej mierze był taki mechanizm.
Celem zawsze jest to, żeby jednak ten obowiązek szczepienia wykonać. I oczywiście jest tutaj taki mechanizm też, że jeżeli rodzic zaszczepi dziecko, to ta grzywna jest rzeczywiście umarzana.
Czyli one były umarzane dlatego, że rodzice nadrobili zaległość?
Dokładnie tak.
Ilu z tych rodziców, którzy do tego katalogu jeszcze nie, ale no bo on powstaje, jak rozumiem, ale którzy gdzieś tam trafiają do waszych baz danych, nadrabia tę zaległość po tych wezwaniach? Jaki to jest procent?
No właśnie, niestety jest mały procent, ponieważ my z tego 1500 osób, które w tej chwili uchylają się od obowiązku szczepień, bo to są ustawowi opiekunowie czy rodzice dzieci małoletnich, no przekonujemy niewiele takich osób, żeby te dzieci jednak były zaszczepione. I w związku z tym właśnie jest ta akcja w tej chwili nasza ogólnopolska, żeby ten system zmienić, żeby po pierwsze edukować i tłumaczyć jednak, dlaczego obowiązek szczepień jest taki ważny. Bo to może złe słowo, to nie jest obowiązek, to jest zdrowy rozsądek. Naprawdę nie ma lepszej metody na unikanie chorób zakaźnych niż szczepienie.
A dlaczego ci, którzy nie chcą szczepić dzieci, nie chcą tego robić? Czy wy z nimi rozmawiacie? Co oni mówią? Jakie mają argumenty za tym?
Oczywiście rozmawiamy. To jest bardzo duża część naszej działalności, taka właśnie edukacyjna. To są osoby najczęściej głęboko przekonane o swoich racjach i z takimi osobami no, naprawdę trudno się rozmawia. My próbujemy rozmawiać na argumenty zawsze, czyli przedstawiamy liczby. Przedstawiamy to, jak się kształtowała w ogóle jakieś zjawisko chorób zakaźnych na przestrzeni lat, no bo epidemiologia to jest w ogóle nauka, którą obserwujemy w długim okresie czasowym. I to właśnie, że nie ma w tej chwili chorób zakaźnych, co jest argumentem najczęściej osób, żeby nie szczepić dzieci, to jest właśnie wynik tego, że są szczepienia. Natomiast państwo, którzy uchylają się od szczepień, tego nie rozumieją, że jak znowu powrócą choroby zakaźne, będziemy mieć ten sam problem, że dzieci zaczną umierać nam na choroby, które no, można w łatwy
Była
sposób
Była dramatyczna
opanować.
Historia z błonnicą w ostatnim czasie, prawda? No to jest jeden z przykładów, rozumiem, z tego tak. katalogu szczepień obowiązkowych.
Tak
właśnie.
Jest. To jest choroba, której nie było od 20 kilku lat w Polsce. I jednak wróciła. To samo mamy z krztuścem. Jest bardzo duży wzrost zachorowań na krztusiec przez ostatnie 2 lata. I tutaj szczepienia są tak naprawdę jedyną bronią.
Ale to jest właśnie bezpośrednią przyczyną powrotu krztuśca jest brak szczepień? Bo tak jak rozmawiałem czy to z panią przed wejściem do studia, czy też generalnie z epidemiologami, no to oni mówią, że to jest globalna sytuacja. To nie
Zgadza
jest
się.
Tylko w Polsce.
Znaczy z krztuścem jest złożona sytuacja. Można powiedzieć tak, że jest to choroba, która bardzo łatwo przenosi się drogą kropelkową, bo to jest ważne. Efekt szczepień na przykład nas w dzieciństwie zaczyna słabnąć, bo szczepienie na krztusiec powinniśmy przypominać tak co 10 lat. Aha. No i też właśnie liczba osób, które uchylają się od szczepień, od tego najmniejszego, że tak powiem, obywatela, no rośnie, tak? Bo te liczby w naszym województwie mnożymy razy wszystkie województwa.
A powinno być szczepienie przeciwko krztuścowi darmowe w katalogu dla obywatela? Po prostu z racji tej, skoro należałoby przypominać.
Bardzo możliwe, że dojdziemy do takiego...
Choroba wraca.
Tak, bo w październiku zeszłego roku, dokładnie od 15 października, dodano do katalogu szczepień darmowe szczepienia dla kobiet w ciąży, żeby zachęcić już
przeciwko
mamy
krztuścowi.
Przeciwko krztuścowi. Także być może takie decyzje minister zdrowia podejmie, jeżeli sytuacja będzie się utrzymywała, żeby doszczepiać osoby dorosłe również za darmo.
Wy, epidemiolodzy, rekomendowalibyście, rozumiem, tego typu rozwiązanie.
Jeżeli ta sytuacja będzie się utrzymywała, to jak najbardziej.
No to jest poważna historia. A jak dużo tych zachorowań jest na Pomorzu na przykład?
Na Pomorzu, na krztusiec mieliśmy...
I trzeba papiery poprzekładać?
Tak jest, już mówię.
Dużo danych? Tak.
Dużo danych. W całej Polsce w zeszłym roku 32 tysiące. To jest bezprecedensowa sytuacja od 50 lat, można powiedzieć. Na Pomorzu mieliśmy w 2024 roku 3372 zachorowania, a do końca pierwszego kwartału już 1170.
To też jest bezprecedensowa sytuacja?
Jest.
Tak jak w Polsce?
Jest.
Co możecie z tym robić? Oprócz tego, żeby zachęcać, rozumiem, rodziców do tych szczepień obowiązkowych, tak? A jakie są, mamy takie przypadki, że właśnie gdzieś tam już nie dzieci, tylko osoby starsze chorują?
Na krztusiec, tak, też jak najbardziej. Przede wszystkim tak, zachęcamy mamy. Jest bardzo duża akcja też nasza, taka w przychodniach, żeby przyszłe matki zachęcać do tego szczepienia, żeby one były zabezpieczone i żeby też nie...
Ta odporność przechodziła na dziecko.
Dokładnie.
Po prostu.
Tak, i żeby nie zaniedbywały tych szczepień dzieci. I ta akcja całkiem dobrze idzie w Polsce. Sporo kobiet w ciąży skorzystało. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o osoby starsze, to wszystkim rola lekarza. Żeby też zachęcał, jeżeli ma osoby starsze, które widać, że mają już też problemy z odpornością w ogóle, tak? No bo to tak niestety jest, żeby zachęcali lekarze do odbycia tego dodatkowego szczepienia na krztusiec. Niestety na razie...
Płatnego. Trzeba dążyć, rozumiem, w kierunku takim, żeby było to refundowane, żeby to szczepienie było po prostu jak najbardziej dostępne. No skoro choroba wraca i coraz więcej osób
cierpi. To już są decyzje
cierpi.
Ministra zdrowia, ale myślę, że właśnie po tych naszych różnych akcjach i zbieraniu danych będą jakieś takie rozmowy musiały się odbyć. Co z tym zjawiskiem dalej robić?
Tak już na koniec, bo czas oczywiście już przekroczyliśmy, jak zwykle jest nieubłagany i ucieka szybciutko. Tak ogólnie chcę panią zapytać, tak trochę filozoficznie. Dlaczego tak jest?
Świat się zmienia. Ludzie nie pamiętają historii. My bardzo często wracamy do historycznych danych, do tych, jak ludzie leżeli w żelaznych płucach, jak wyglądały osoby po przechorowaniu Hejnego Medina, ile to było nieszczęść tak naprawdę, że ktoś zostawał kaleką na całe życie, bo nie ma tutaj niestety dobrych rozwiązań. Właśnie szczepienie na polio to jest nasz niesamowicie... Nasza duża troska, ponieważ generalnie było założenie takie całego świata, żeby wyeradykować polio, tak jak ospę prawdziwą. Nie udało się to niestety. Prawie już mieliśmy sukces, ale przyszła pandemia COVID. No i niestety znowu odsunęło się trochę z tą eradykacją polio. A to jest choroba,
która... Nie pomogła też wizerunkowi szczepionek.
Nie.
Pandemia COVID.
Nie. Natomiast właśnie już mało kto pamięta osoby w tych żelaznych płucach, mało kto pamięta osoby chodzące przez całe życie z... kulami na przykład, albo w ogóle jeżdżące na wózkach. No tyle, można powiedzieć.
Uczmy się, rozumiem, na błędach.
Tak jest. Bardzo... I wyciągajmy wnioski.
Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję również.
Gość Radia Gdańsk.
Anna Obuchowska, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny i dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, rozmawiał Kuba Kaługa. Nasi słuchacze mają swoje wnioski po rozmowie, jeśli chodzi o restauracje, które państwo w ramach sanepidu kontrolują. Słuchacze stwierdzili, że tam, gdzie pewna pani umiejąca dobrze gotować z rozwianym włosem wpadła, tam pojawiła się kultura czystości w kuchni. Te testy białej rękawiczki. Może pojawi się ktoś, kto z różnym autorytetem zacznie odwiedzać lodziarnie. Może też coś tąpnie, jak napisali nasi słuchacze.